przychodzi parafianin do proboszcza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mikołaj Grudziński.
Ojciec Sebastian Bielski.
No właśnie, bo my, drodzy Państwo, o sakramentach żeśmy trochę już powiedzieli. Ustaliliśmy, że powiedzieliśmy o...
Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia.
I namaszczenie chorych.
I namaszczenie chorych.
No to nie uciekniemy przed tym.
Ale czemu tak przeskoczyliśmy tę kolejność?
Bo tak nam chyba było wygodnie.
A, możliwe.
Bo stwierdziliśmy, że jednak sakrament pojednania i pokuty to jest tak poważna rzecz, że nie wiadomo, ile nam to czasu zajmie i zajmiemy się nim na poważnie.
Dokładnie.
Oczywiście na tyle, na ile da się na poważnie i czas pozwoli.
I wiedza, bo to też w sumie...
Racja.
I też chyba... Bo to tutaj trzeba też, przyznam szczerze, bardzo uważać, bo wchodzi kwestia tajemnicy spowiedzi, czyli tej tajemnicy sakramentalnej, więc... Taki grząski teren.
No o to też trochę zapytam pewnie, ale ja myślę, że w ogóle no, spowiedź to jest taki sakrament no, trudny do omówienia, bo niedawno miałem taką ciekawą rozmowę właśnie też z jedną osobą na temat tych nowych w ogóle postulatów, nazwijmy to lewicowych, takie nazwę po prostu.
Okej, okay. To co dotyczących, się w przestrzeni politycznej pojawiło
tak,
ostatnio.
Dotyczących właśnie tego, żeby dzieci mogły się spowiadać, właściwie to młodzież już dopiero od 16 roku życia.
Czy nawet 18 tam spotkałem.
Czy nawet, takie... prawda? Dopiero jak będzie chciała. Oczywiście...
Nie ma co tutaj komentować tak naprawdę, bo to równie dobrze można byłoby, będzie chciała chodzić do szkoły. Chodzi o 18 roku życia. No,
no tak. Dlaczego mam robić swojemu dziecku traumę i zmuszać je do czegokolwiek, skoro nie chce chodzić do szkoły?
No jest taki etap, kiedy o dobru dziecka decydują rodzice, którzy, jestem przekonani, że oni znają dziecko swoje najlepiej i chcą dla niego jak najlepiej. No to takie śmieszne, przyznam szczerze. Taki...
Ale fajny głos słyszałem jednej siostry zakonnej, która przygotowuje dzieci do pierwszej komunii właśnie. I ona powiedziała, że dzieci doskonale wiedzą, co jest dobre, a co złe już w tym wieku. Zresztą dlatego są przygotowywane do pierwszej komunii świętej. I ona powiedziała dwie fajne rzeczy. Jedna tak wybrzmiała może trochę między wierszami. Właśnie to mi się też podobało, że to jest bardzo, wbrew pozorom, oprócz sakramentu, w którym spotykamy się z Panem Jezusem i to jest to nasze spotkanie, ale też ma to wbrew pozorom taką formę trochę pedagogiczną, bo dzieci po prostu tak jest.
Dokładnie.
One się uczą tego, że była jakaś wina, trzeba zrobić jakieś zadośćuczynienie, że na krzywdę wypadałoby naprawić. To też kształtuje sumienie człowieka, no bo jeżeli nie jest kształtowane, no to potem co w 18 roku życia nagle zacznie się kształtować, no myślę, że też
już
jest
będzie, będzie za późno.
Tak,
będzie
chodzi o to, późno. Że jest jakiś wiek, który może to zrobić. I druga rzecz, którą ta siostra powiedziała, piękną zresztą rzecz, że przecież dzieci doświadczają w tym sakramencie miłości.
Dokładnie.
I sobie pomyślałem, mówię jako rodzic, nie? To jakim trzeba być rodzicem, żeby odmawiać dziecku miłości też płynącej z tego sakramentu. Oczywiście wierzący rodzic to rozumie. Rodzic, który będzie walczył z Kościołem, no będzie znajdował tysiące argumentów przeciwko spowiedzi, tak, komunii, czemukolwiek. No to już, no, jak chce się walczyć, to się znajdzie przeciwnika.
Zawsze się znajdzie. Tak. Chociaż przyznam szczerze, że tutaj też bardzo często w tej całej dyskusji padały argumenty, zwłaszcza jak się śledziło różnego rodzaju fora internetowe pod tymi artykułami, gdzie często powoływano się na różnego rodzaju praktyki w kościołach Europy, na przykład zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo często bywa tak, i rzeczywiście bywa tak, że na przykład do pierwszej komunii świętej są dopuszczane dzieci, które nie muszą iść do spowiedzi. To też tutaj jest taka delikatna sprawa, która pokazuje pewny rozdźwięk praktyki w całym kościele, który moim zdaniem jest odrobinę niebezpieczny.
Zdecydowanie, dlatego że wyniki synodalne w Polsce, gdyby je podsumować, to się właśnie okazało, że tam interpretacja w ogóle, jednym z argumentów było to, żeby nauka była wszędzie taka sama i po prostu spójna. W całym kościele, nie? No bo rzeczywiście można też zauważyć, że w Niemczech właściwie, no to pójść do spowiedzi, to ze świecą trzeba szukać tego księdza, bo tam księża po prostu no nie chcą spowiadać, tak? No po prostu odchodzi się od tego, spowiadać nie trzeba, po co ludzi frustrować, denerwować tym.
Przy czym moje takie doświadczenie też z Europy Zachodniej, konkretnie Włochy. Znaczy, wiadomo, że Włochy to też troszkę w sensie katolicyzmu inny kraj niż Niemcy, ale byłem tam na zastępstwie w naszym sanktuarium cudu eucharystycznego w Lanciano i bardzo pięknym doświadczeniem dla mnie były dwie sytuacje. Pierwsza, kiedy pojechałem na jakiś ślub pary polsko-włoskiej, żeby tam pobłogosławić z księdzem włoskim. I szukając zakrystii, zaszedłem do konfesjonału zamkniętego, w którym stały szczotki, wiaderka, tego typu rzeczy, akcesoria. Czyli tak naprawdę to pokazywało, że spowiedzi w tym kościele nie ma. Ale za to piękne doświadczenie w tym naszym sanktuarium, gdzie mieliśmy takie dyżury albo przed południem, albo po południu i one generalnie polegały na tym, że jeżeli się zgłosi jakaś grupa pielgrzymów, żeby ich oprowadzić, przyjmować intencje i być do dyspozycji w konfesjonale. I przepiękne doświadczenie spowiedzi właśnie w tym sanktuarium, gdzie ten konfesjonał bardzo często, no ja byłem uziemiony, nie byłem w stanie oprowadzić grupy, bo siedziałem i kogoś tam spowiadałem i też przepiękne spowiedzi, takie pokazujące no, piękno tego sakramentu, owoce tego sakramentu i nawrócenia i tej woli poprawy, czyli tych takich kół napędzających tak naprawdę związanych z tym sakramentem.
My mówimy skrótowo spowiedź, prawda? Chociaż spowiedź to jest pewna no, forma, bo tak znaczy... samo mówi się czasami, chodź tu będziesz mi się teraz spowiadał, coś ty tam nawywijał, możemy powiedzieć, nie wiem, mama czy tata do dziecka.
No, idea jest ta sama.
No tak, czyli szczere wyznanie, tak? Mhm. Zresztą jeden z pięciu warunków, myślę, o których też warto je przypomnieć, bo właściwie na nich polega. Ja kiedyś pamiętam, że w szkole rozmawiając z uczniami o tym, ja mówię, słuchajcie, no niespełnienie któregoś z warunków to właściwie może powodować, że ta spowiedź no nie jest pełna. Tak?
Nie jest owocna.
Nie jest owocna.
Nie ma
i trzeba pamiętać o każdym.
Co...
No musi być rachunek sumienia.
Musi być.
Jedni robią go bardzo szczegółowy, taki...
Aż za szczegółowy.
Inni znowuż robią to tak trochę po łebkach, no czyli przypominają sobie te najcięższe grzechy, no ale też jakąś postawę swoją starają się uchwycić, tak? Żal za grzechy. Ja pamiętam, że na teologii dogmatycznej kiedyś taki jest dominikanin, ojciec Jacek Sali.
Tak.
I on nam kiedyś tłumaczył. Jak człowiek nie żałuje za grzechy, no to nie może być spowiedzi, bo brak żalu wyklucza nawrócenie.
Tak.
Ale, i on nam to próbował, żebyście to zrozumieli, jeżeli żałujesz, że nie żałujesz...
To już żałujesz,
to się liczy.
Tak. To bardzo często widać też właśnie jak... Przychodzi penitent i się spowiada z jakichś grzechów i ja się go pytam, czy żałuje za te grzechy. On mówi, że no tak nie do końca, że pewne grzechy mu się podobały, ale no potem sobie no rzeczywiście idę tym tokiem myślenia. No ale przyszedłeś do spowiedzi, wyznałeś swoje grzechy, więc coś tam w głowie świta i skoro tutaj przed Panem Bogiem te grzechy wypowiadasz, no to coś tam ruszyło i ten żal jakiś tam minimalny chociaż w tym wszystkim jest. No bo jednak... To, co mówimy też o podwójnym takim, nazwijmy to, wymiarze żalu, bo jest żal doskonały i żal niedoskonały. Kiedy żałujemy ze względu na miłość Pana Boga i mówiąc pokrótce, no i ten żal niedoskonały, kiedy żałujemy ze względu na po prostu sam grzech, że boimy się Boga i to każdy z tych żali jest tak samo istotny i tak samo ważny i powoduje, że sakrament pokuty zadziałał. Tym bardziej, że sam wiesz równie dobrze jak ja, że w niebezpieczeństwie śmierci, kiedy nie ma kapłana pod ręką, to co?
No tak.
Staramy się wzbudzić żal za grzechy, zwłaszcza doskonały, ten, który również gładzi grzechy ciężkie i szansa,
no tak,
żeby pójść do nieba.
Sam sakrament jest wtedy pewną formą, prawda? Bo jakby Pan Bóg jest miłosierny i wybacza nam te grzechy. Ja kiedyś z tym miałem taki... No tak, to skoro Pan Bóg już mi przebaczył, ale do spowiedzi trzeba iść, tak?
No tak.
Bo właściwie wybacza mi w momencie mojej skruchy, kiedy ja już właśnie żałuję. No ale to nie działa tak, że ja sobie teraz mogę iść do Komunii Świętej i właściwie to na dobrą sprawę mógłbym unikać spowiedzi długi czas, no bo ja przecież żałuję, tak?
No tak.
To jest takie bardzo protestanckie w ogóle podejście do sprawy trochę. Tu jednak ten sakrament no, musi być taki...
No czy jest związany z pewną instytucją, z pewnym takim ubraniem w konkretne formy, bo... Rzeczywiście w tych kościołach, nazwijmy to, protestanckich i starokatolickich bardzo często ta spowiedź rzeczywiście jest spowiedzią powszechną, czyli na początku liturgii wyznajemy przed Bogiem swój grzech. No ale piękny, ale jaki to ten grzech jest? Kto ci pomoże go nazwać?
Tak.
Określić? Kto ci pomoże jakoś
z niego
tak
wyjść może?
Wyjść. Tym bardziej, że sumienie bardzo często jest ukształtowane błędnie i a jak będzie błędnie, to będziemy się gdzieś tam w tych swoich grzechach utwierdzać. Zresztą to bardzo często widać też, jak ktoś przychodzi i mówi, ale przecież to nie jest grzech, ale no gdzieś sobie zakodował, że to nie jest grzech, a to no dotykamy tutaj też bardzo takiej grząskiej materii często w sakramencie pokuty i pojednania, zwłaszcza kiedy, co się bardzo często zdarza w dzisiejszym świecie i w Polsce, kiedy na przykład młodzi żyją ze sobą już od jakiegoś czasu i nie jest to czysty związek, tylko gdzieś tam w tym wszystkim się pojawia grzech, ale i wychodzą z założenia, no ale my musimy się spróbować, no ale...
Albo tak jest taniej razem.
A, no.
Też to słyszałem.
Bo, albo jeszcze spotkałem kiedyś inną wymówkę, bo wzięliśmy kredyt.
No nic tak nie łączy w tej chwili chyba dwojga ludzi jak kredyt. Niech złośliwi mówią. Rzeczywiście, ze spowiedzią, no wrócę na chwilę do tych warunków, bo jest taki jeden, o którym często się zapomina, ten ostatni. Bo jeszcze spowiedź szczera, tak. Oczywiście szczera, jak szczera, niektórzy czekają, aż organista zacznie głośno grać, albo najlepiej to pójść do księdza, który jest trochę głuchy. Chociaż jest tutaj niebezpieczeństwo, bo ksiądz mówi, słucham proszę głośniej, bo ja nie słyszę. Bo i tak o takich historiach słyszałem.
Dlatego przyznam szczerze, takim też olbrzymim błogosławieństwem, które odkryłem tak naprawdę dopiero niedawno, jakiś czas temu zamówiliśmy konfesjonały zamknięte. To jest niesamowite błogosławieństwo podczas sprawowania tego sakramentu, bo to jest przestrzeń, gdzie rzeczywiście jest Bóg, spowiednik i penitent.
Nikt nie podsłuchuje, takich obaw.
Tak śmialiśmy się kiedyś u nas w klasztorze, że to rodzi inne problemy, ponieważ ludzie stają się bardziej rozmowni.
A, i dłużej się
spowiada. Ale to być może, na pewno to jest dobra rzecz, taka
na
w funkcjonowaniu
wspólnoty. Wiem to, bo tak od strony mojej parafii znowuż, gdzie też od niedawna jest właśnie taki jeden konfesjonał, sfinansowany przez tam wspólnotę kościoła domowego i parafian oczywiście, bo to była taka, można powiedzieć, ogólnoparafialna zrzutka na to, żeby ten, inicjatywa, żeby po prostu ten konfesjonał powstał. No i sami księża mówią, że to tak się zmienia po prostu, że jednak to daje taki komfort. A ja sam pamiętam, jak się czasami stało w kolejce do spowiedzi, no i różne osoby przychodziły i jak się słyszy, czasami no nie słyszałem dosłownie, dokładnie tego, co ta osoba mówi, ale samo to, że słyszę, jak ktoś tam
szepcze.
Tak, to ja starałem się odejść, bo naprawdę mnie to nie interesuje, a sam się czułem po prostu taki trochę, no źle z tym, tak?
Tym bardziej, że nie tylko społeczeństwo starzeje się, ale owszem i duchowni też się starzeją i też mamy problemy ze słuchem. No i żeby uniknąć jakiejś tam sytuacji, nazwijmy to z czasów z seminarium, kiedy spowiadałem się u swojego spowiednika po wakacjach i on na cały głos w kaplicy seminarium powiedział: o mój Boże! Także, no ale no tutaj blisko zdrady tajemnicy sakramentalnej tak naprawdę. Tak. No wiadomo, że jesteśmy zobowiązani, to co usłyszałem, nawet niechcący, kiedy ktoś się spowiada, do zachowania tej tajemnicy grzechów tamtego człowieka.
No tak, ale to jak już jesteśmy przy tym, niekiedy słyszałem takie głosy, że ktoś mówi, a bo ksiądz potem tam coś mówił na rekolekcjach, to się często bo ksiądz coś mówił i to ktoś się czerwieni, bo on mówi, no nie, właściwie spotkałem się z tym, że no trzeba powiedzieć personalnie, że był u mnie Mikołaj Grudziński tego i tego dnia i spowiadał się i powiedział to i to.
Może niekoniecznie też nawet z imienia i nazwiska, ale podając takie informacje, które pozwolą zidentyfikować.
Natomiast jak ksiądz mówi na przykład właśnie na kazaniu, że no przychodzą ludzie do spowiedzi i mówią coś takiego, no jeżeli ktoś akurat coś takiego powiedział, to rzeczywiście on się może poczuć dotknięty, może się nawet zaczerwieni, bo mu się zrobi głupio, no ale przecież nikt palcem nie wskazał, kto to jest.
To tutaj dotykamy takiego problemu, który dotknął, chociaż myślę, że może niewłaściwie też mój tata na to spojrzał, ale mój tata kiedyś tak personalnie do siebie wziął jakiś tam przykład na kazaniu i on już, myślę, że to nie będzie zdrada tajemnicy rodzinnej, no on od przeszło 30 kilku lat nie był u sakramentu pokuty i pojednania, bo tak się zraził po tej nauce rekolekcyjnej, że kiedyś w przypływie szczerości powiedział, że od tamtego momentu nie był i nie zamierza pójść.
Mojego kolegi tata 40 lat nie był i tak co jakiś czas sobie o nim przypominam, tam przynajmniej zdrowaśkę za niego staram się odmówić, ale jest jeszcze jedna sytuacja, bo tutaj za naszą szybą leży książka 47 lat życia, którą jak czytałem, to powiem szczerze, że zawsze kiedy rozmawia się o spowiedzi i zwłaszcza o zachowaniu tajemnicy spowiedzi, to mi się przypomina ta sytuacja. To jest książka, drodzy państwo, polecam wszystkim bardzo serdecznie. Podzielona na dwie części. Jest Żywot świętego Maksymiliana i Rudolfa Hessa, czyli tego, który był komendantem obozu Auschwitz. Obaj żyli 47 lat.
Obaj z katolickich rodzin.
Dokładnie tak. I przecięły się te żywoty dosłownie na chwilę tylko. Ale do czego zmierzam? Otóż jak Rudolf Hess, czyli ten zły w tej opowieści, jeszcze był dobrym chłopakiem w katolickiej rodzinie. Co prawda dość ciśnięty przez ojca, ale nabroił coś w szkole i poszedł do spowiedzi od razu, tego samego dnia, bo się bardzo z tym źle czuł. A wieczorem ksiądz u którego się spowiadał, był znajomym rodziny i wpadł po prostu na jakąś tam wieczorną herbatę. Rano ojciec robił mu wyrzuty o to, co się stało w szkole i Rudolf doskonale wiedział, że musiał to zdradzić ten ksiądz, czyli zdradził tajemnicę spowiedzi, bo nikt o tym nie wiedział. Ojciec nie miał prawa o tym wiedzieć, on mu nic takiego nie powiedział, a ksiądz był wieczorem. Więc w tej książce właściwie to widać, nawet takie pęknięcie. A to jest, ja to zawsze porównuję do statku, który wypływa z Europy i płynie do Ameryki. Jak na początku ten kurs się zmieni o jeden stopień, to się może okazać, że on wyląduje w Kanadzie, a nie,
tak.
A nie w Ameryce. I powiem szczerze, że zawsze aż tak
mrozi mnie ta sytuacja,
bo czasami sobie myślę, że absolutnie proszę nie traktować tego jako osądzanie, ale na pewno nie chciałbym być w skórze tego księdza na sądzie ostatecznym, tak? Można tak powiedzieć, obrazowo, tak? Ale sobie myślę, ale gdyby ten ksiądz wtedy nie zdradził tej spowiedzi, jakby się żywot tego chłopaka potoczył, może wcale nie tak. Bo to jakby to było to pęknięcie, gdzie on rzeczywiście powoli zaczął odchodzić
z kursu, tak,
i zraził się właśnie tą zdradą.
Tym bardziej też tutaj wspomniałeś o sytuacji księdza. Myślę, że warto tutaj zauważyć też, że zdrada tajemnicy spowiedzi jest obłożona jedną z najwyższych kar, jaką ma Stolica Apostolska w swoim, że tak powiem, rękawie, mianowicie ekskomuniką zastrzeżoną papieżowi, więc to jest ekskomunika, która spada z mocy samego prawa i
ipso facto
i jest cała procedura w odwołaniu się do Stolicy Apostolskiej, żeby móc potem wrócić do sprawowania sakramentów. Więc tym bardziej, że ta ekskomunika na pewno w czasach, kiedy żył Rudolf Hess, również była, to jest jeden z najstarszych kar, która jest w Kościele. Zresztą też, nie wiem, czy może nie pamiętasz, bo jesteśmy rówieśnikami mniej więcej, ale kiedyś była taka sytuacja też we Włoszech, w Niemczech, gdzie pewna pani dziennikarka zaczęła nagrywać spowiedzi i Stolica Apostolska wtedy też zabrała bardzo jasno i wyraźnie głos, mówiąc o tym, że ona dopuściła się przestępstwa z punktu widzenia Kościoła i popadła w karę ekskomuniki.
No i to samo miało miejsce też przecież z ojcem Pio, też mu mikrofon wsadzili do...
A tego tam nawet nie wiem.
No, miał mikrofon w konfesjonale. Co prawda tutaj to ci, którzy mu byli bardzo nieprzychylni, byli to niestety ludzie Kościoła też, nie? Ale no to różne sytuacje były. On bardzo się na to zdenerwował, bo zresztą on był konkretny bardzo taki w pewnych sprawach. Natomiast tak, no młodzi ludzie często na lekcjach, jak rozmawialiśmy, oni o to bardzo pytali, tak? Czy ksiądz może powiedzieć? Mówię, słuchajcie, no ja nie znam. Ja w ogóle nawet z perspektywy rozmawiając z wieloma kapłanami, to wam mogę powiedzieć, że no zazwyczaj nie pamiętają po prostu, kto przyszedł i co mówił. A do tego teraz jeszcze jakby miał to zapamiętać, żeby komuś pójść i konkretnie powiedzieć, to musiał sobie chyba naprawdę notatki podczas tej spowiedzi robić. Przyglądać się dokładnie, czy to na pewno ty. Znać ciebie z imienia i nazwiska. To nam się często wydaje, bo to my się wstydzimy jako wierni, tak? Iść do spowiedzi. I niektórzy mają tak rozwinięty ten lęk, że ten ksiądz, a co on sobie pomyśli? Ja kiedyś słyszałem, że pewnie wyjdzie i mnie za uszy wytarga, jak usłyszy, co ja.
Były dwie rzeczy, których się bałem przed przyjęciem święceń kapłańskich. Będziemy też o tym mówili w następnym którymś z odcinków. Dwie rzeczy. Pierwsza, kwestia kazań. Jak to będzie, kiedy będę miał stanąć na ambonie, nie wiem, będzie pełen kościół i mam przepowiadać Słowo Boże, to nie byłem w stanie tego jakoś tak w sensie emocjonalnym ugryźć, a tymczasem Pan Bóg pokazał, że to wbrew pozorom po przygotowaniu, nawet jeżeli to początkowo wychodzi bardzo koślawo, to Pan Bóg, Jego łaska i Słowo Boże swoje robią. I druga rzecz, której się niesamowicie bałem, a propos spowiedzi, tak czysto po ludzku. Co to będzie, jeżeli przyjdzie na przykład do spowiedzi do mnie ktoś, kogo znam, powie mi najgorsze rzeczy, najgorsze tajemnice w sakramencie pokuty i pojednania i czy potem będę z perspektywy tej spowiedzi patrzył na tego człowieka. Przyznam szczerze, od początku to też trochę mi się przydawało w szkole, że Pan Bóg daje taką łaskę. I to myślę, że jest łaska też związana, łaska stanu. Że Pan Bóg daje taką łaskę, że jak zamykam drzwi od konfesjonału, tak naprawdę wszystkie grzechy zostają w środku. I przyznam szczerze, tak patrząc z perspektywy swojego życia kapłańskiego, nie jestem w stanie czasami, znaczy nie ma takiej spowiedzi, którą mógłbym jakoś powiązać z kimś konkretnym. Czyli nic mi nie siedzi w głowie. No, dzięki temu człowiek żyje też, no bo jakby to nie chodzi o to, że się nie przejmuje człowiek tym, co usłyszy w konfesjonale, ale też takie piękne doświadczenie Pan Bóg daje, że nie wiem, kładę się do łóżka i śpię. I grzechy ludzkie mi się nie śnią w głowie. Na szczęście.
Całe szczęście.
No, ale wracając do szkoły. No, szkoła tak samo. Miałem taki dobry motyw, że zamykałem drzwi od szkoły i co szkoła, zostaje w szkole. I co konfesjonał, zostaje w konfesjonale. Ale tutaj dotknęliśmy też w którymś momencie piątego warunku dobrej spowiedzi. Owocnej spowiedzi.
I wie ojciec co? I sobie za tydzień o tym powiem.
A dobrze.
To szczęść Boże.
Szczęść Boże.